kazanie, które zaraz usłyszysz, zostało wygłoszone w kościele zielonoświątkowym, zborze stołecznym, przy ulicy Siennej w Warszawie. Zapraszamy na nasze nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 10 i 12.
Panie Boże Wszechmogący, Ojcze dobry i łaskawy, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Spraw, by ta pogoda, z której się cieszymy, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie nas starszych. W imieniu Jezusa. Amen. Takie słowo biblijne, wyjściowe naszego rozmyślania. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Powtarzam. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, pragnienie i wykonanie. Sądzę, że nie chodzi tutaj, gdy mówi apostoł o drżeniu, o takie drżenie zawsze, codziennie, jakiego doświadczyli prorok Izajasz, gdy zobaczył chwałę Bożą, czy też Saul z Tarsu, gdy usłyszał głos zmartwychwstałego Jezusa, którego prześladował. I myślę słusznie, inni tłumacze, nie ci, którzy tę naszą Biblię tłumaczyli, ale tłumacze Nowego Testamentu, który zatytułowali Nowe Przymierze, te słowa, czy tę linijkę listu apostoła tłumaczą w ten sposób. W zbożnej czci i odpowiedzialnie sprawujcie swoje zbawienie. A więc to już może się odnosić do naszego codziennego życia. Abyśmy w zbożnej czci, w respekcie, w szacunku wobec Boga i odpowiedzialnie prowadzili nasze chrześcijańskie życie. W jednym z protestanckich anglojęzycznych katechizmów na pytanie, co jest naczelnym celem życia człowieka, znajdujemy taką odpowiedź. Oto: naczelnym celem życia człowieka jest chwalić Boga, glorify God, i cieszyć się Nim na wieki. Cieszyć się Nim na wieki. Enjoy Him forever. A więc mówi ten katechizm właściwie o zbawieniu. I nasz wiersz mówi o zbawieniu. Zbawienie to inaczej, też biblijne określenie, to Królestwo Boże. Kto chce wejść do Królestwa Bożego, musi się na nowo narodzić, powiedział Pan Jezus. Albo też inne określenie, życie wieczne. Życie wieczne, które polega nie tylko na wiecznej egzystencji, wiecznym trwaniu, ale polega przede wszystkim, choć to jest wieczne trwanie, na nieskończonej, wiecznej społeczności z Bogiem. Ten wiersz mówi nam o zbawieniu. O zbawieniu. Królestwie Bożym, życiu wiecznym, o zbawieniu. I wierzący w Jezusa Chrystusa mają tę świadomość, że zbawienie to nie jest jakąś ich zdobyczą, jakimś ich wypracowaniem, ale nasze doświadczenie z Bogiem zawsze nam uświadamia. I mimo nasze starania, mimo nasze pragnienia, to wszystko miało miejsce, ale są świadomi tego, że zbawienie zostało nam dane. Zbawienie zostało nam dane. I stąd serce nasze przepełniają się wdzięcznością. Stąd życiu naszemu towarzyszy wdzięczność za to, że właśnie mnie, że właśnie Tobie. Każdy sobie pomyśli, że właśnie mnie. To wielkie szczęście, którym jest zbawienie, zostało dane. Zostało dane. I gdzie indziej Słowo Boże mówi, że dane, bo jest to dar Bożej łaski. Dar Bożej łaski. Był o tym klasyczny werset z listu do Rzymian, 6:23. Gdzie apostoł pod natchnieniem Ducha Świętego, bo apostołowie pod natchnieniem Ducha Świętego to jest inne natchnienie niż natchnienie poetów, przynieśli nam Słowo Boże. Nieomylne Słowo od Boga. I tak tam pisze Boży apostoł. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny, życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Zapłatą za grzech jest śmierć. A my przecież wiemy, że jako ludzie zgrzeszyliśmy, z natury jesteśmy grzeszni i dlatego jesteśmy świadomi tego, że jeśli ktoś nie przyjął tego Bożego daru, daru Bożej łaski, jest przeznaczony czy przeznaczy się na wieczną śmierć, na istnienie przez Boga. Niektórzy mówią unicestwienie, ale raczej Pismo Święte skłania się ku temu, że to będzie wieczne istnienie bez społeczności z Bogiem, a to jest piekło, a to jest śmierć. I apostoł Paweł, pisząc ten wiersz 23 w 6 rozdziale swego wielkiego listu do Rzymian, używa tutaj terminologii wojskowej. Mówi, używa słowa greckiego opsonia, które przetłumaczyliśmy zapłata, ale właściwie dosłownie chodzi tam o żołd, o żołnierski żołd. Każdy żołnierz ze względu na swoją służbę otrzymywał żołd. A w czasie jakiejś szczególniejszej uroczystości, na przykład w dniu urodzin cesarza, otrzymywał coś, dar szczególny, nazywany charyzmą w języku greckim. To był dar. Nie zasługa, nie wypracowanie, ale dar. I w ten sposób apostoł mówi, że to, co się nam należy ludziom z natury, ludziom upadłym, ludziom przeciwko Bogu zbuntowanym, jest śmierć. Ale tak nie musi być. I Pan Bóg nie chce, aby tak było, bo przecież On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I On to wszystko zabezpieczył, aby ludzie mogli być zbawieni. Bóg Wszechmogący, który jest dawcą naszego zbawienia, który sprawił nasze odkupienie. I Słowo Boże mówi, że Bóg w swoich trzech osobach, bo chrześcijaństwo prawowierne jest chrześcijaństwem trynitarnym. My wierzymy w jednego Boga, ale na podstawie Pisma Świętego wiemy, że Bóg jest Ojcem. Wierzymy i wiemy, że Syn Boży jest tej samej istoty, co Ojciec i jest Bogiem. Wierzymy, że Duch Święty jest także boską osobą, jest Bogiem. Oto cała istota Boga. Bóg Ojciec postanowił. Bóg Ojciec zapragnął. Jest to wola Boga Ojca, aby ludzie byli zbawieni. Syn Boży, gdy miał przyjść na ten świat, powiedział: oto idę, aby wykonać swoją wolę, Ojcze. I przyszedł, aby wolę Ojca zbawienia człowieka wykonać. A grzech nasz był tak wielki, że żaden człowiek nie mógł nas odkupić, mówi Stary Testament. Musiał to być sam Bóg, osobie Syna Bożego, który się ucieleśnił i złożył za nas ofiarę, za nasze grzechy, za nasze nieprawości, za nasz bunt przeciwko Bogu. I poniósł tę śmierć na Golgocie. Jego krwi jest nasze oczyszczenie, Jego śmierć jest nasze zbawienie. A Duch Święty, boska osoba, urzeczywistnia w naszym życiu poszczególnego człowieka to, co zostało wykonane z woli Bożej i dzięki sprawczym czynom Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a w szczególności dzięki Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu. Oto dzięki temu zbawienie jest dzisiaj dostępne dla każdego, kto tego pragnie. I w tym wierszu, który na początku zacytowałem, apostoł, pisząc do zboru w Filipii, do Filipian, zakłada, że ci wierzący ludzie, którzy Jezusa Chrystusa, głoszonego im przez Pawła i jego towarzyszy, gdy znaleźli się w Filipii i Sylasa między innymi, że to są ludzie zbawieni. Ludzie, którzy wiedzą, co to znaczy. Co to znaczy być człowiekiem zbawionym. I dlatego zwraca się do nich, przypominając im, że zbawienie zostało dla nich dane, że to jest dar Bożej łaski, że dawcą jest Bóg Trójjedyny, Ojciec i Duch Święty. Oni to zbawienie mają. ale zbawienia, które otrzymali oni, zbawienia, które stało się naszym udziałem, jest tak, że ja lubię to słowo powtarzać. Ktoś niedawno, jeden z kaznodziejów, który stanął tu na tym miejscu, to powtórzył i przypomniał. Jest tak, że naszym zadaniem nie po to, by wypracować, ale po to, by to zbawienie, które zostało nam dane, które jest nasze, aby je sprawować, sprawujcie. To znaczy uprawiać i pielęgnować. To mi przypomina sytuację Adama w ogrodzie Eden. Stworzony przez Boga Adam, stworzeni przez Boga ludzie, Adam i Ewa, nasi prarodzice, pierwsi ludzie, zostali postawieni, zostali umieszczeni w pięknym ogrodzie, bo ogród Boży jest najpiękniejszy. A więc otrzymali coś od Boga we wspaniałym darze. Piękny ogród, po którym, gdy się przechadzali, to każdego ranka w sposób widzialny mogli zobaczyć, czy może tylko usłyszeć Boga Wszechmogącego. I Pismo Święte mówi, że w tym ogrodzie, czy ten ogród, ludzie, Adam, miał sprawować, mówi Biblia Gdańska, i strzec, pielęgnować, uprawiać i strzec. Pierwsza Mojżeszowa 2,15. A zatem na podobieństwo tego, na tej sytuacji w Edenie, Słowo Boże Nowego Testamentu mówi, że my, nasze zbawienie, które jest darem Bożej łaski, które zostało nam dane przez Wszechmogącego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, mamy sprawować, znaczy uprawiać i pielęgnować. Czyli jest też naszym zadaniem. Bo zbawienie ma w listach, szczególnie apostoła Pawła, występuje w trzech czasach. W czasie przeszłym zbawienie stało się naszym udziałem, kiedyśmy po raz pierwszy spotkali w wierze Jezusa Chrystusa i doświadczyliśmy tego, czego doświadczyliśmy, tej radości niewysłowionej, tego nadziemskiego szczęścia i tej lekkości ducha. Stało się naszym udziałem. Ale Słowo Boże mówi, że także zbawienie nasze ma czas teraźniejszy, a więc je sprawujemy, a więc je pielęgnujemy, a więc oczyszczamy się, a więc uświęcamy się. I to nie sami, bo nie własną mocą tego dokonujemy, ale jak czytaliśmy, Bóg sprawia w nas i chcenie, to chcenie i to do wykonania. I jak my to nasze zbawienie mamy pielęgnować? To zbawienie, które nam zostało dane. Jak ten nasz chrześcijański Eden mamy uprawiać? Chcę bardzo być praktyczny, odpowiadając na te pytania. Zresztą, Biblia jest bardzo praktyczna. Ona nie wymaga od nas tego, co z pomocą Bożą, ale byłoby po naszej siły. Bóg sam czyni nas zdolnymi do tego, abyśmy to nasze zbawienie mogli sprawować, uprawiać, pielęgnować. Po pierwsze, mówi nam Słowo Boże, i też nasze chrześcijańskie doświadczenie, że sprawujemy nasze zbawienie, kiedy wiemy, co to znaczy opamiętanie, co to znaczy pokuta. Co to znaczy pokuta? Reformator Martin Luther powiedział w jednej z swoich tez, że gdy Jezus Chrystus powiedział pokutujcie, albo on przybliżył Królestwo Boże, wypełni się czas, to miał na myśli, że całe nasze życie chrześcijańskie ma być ustawiczną pokutą. To słowo tu już jest źle rozumiane. Rozumie się, że to są jakieś czyny, że zadawano pokutę pewnej audycji radiowej i tym, którzy poddali się publicznej spowiedzi, zadano pokutę. Mianowicie mieli 10 razy zmówić zdrowaś Maria i 5 razy Ojcze Nasz. Albo było zadane jakieś pójście w pielgrzymkę do jakiegoś sanktuarium. Słowo Boże ma co innego na myśli, gdy mówi o tym, że mamy pokutować. Mianowicie ma to na myśli, że mamy wyznawać nasze grzechy i je wyznawać, przyjmować Boże przebaczenie i prosić o siły, aby nie wracać, choć czasem wracamy, aby nie wracać. A więc pokuta to opamiętanie, to prośba do Boga. Czasem tak mi się wydaje, że niektórzy wierzący zapominają o tym, że całe nasze życie trzeba pokutować. Znaczy wyznawać swoje upadki, swoje niedociągnięcia, swoje błędy, swoje grzechy, by wziąć przebaczenie. Powiadają, czyż nie przebaczono nam wtedy, kiedyśmy się spotkali z Chrystusem, przebaczono. Ale apostoł Jan natchniony, bo jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc wierzący także wyznają swoje grzechy. Także wyznają swoje grzechy. Niektórzy z was, niektórzy z nas się cieszą, że w naszym zborze wprowadziłem to, że przed Wieczerzą Pańską wyznajemy w modlitwie pokutnej nasze nieprawości, nasze grzechy, bo mamy. Oczywiście, jak powiedział autor książki Księgarni jest czy była pod tytułem Modlitwa, której Bóg pragnie, powiada, dzieli te nasze modlitwy, ludzkie modlitwy na dwie kategorie. Modlitwa pokutna pierwsza w naszym życiu to była, nazywa modlitwą kierunkową. Zmieniamy kierunek naszego życia. Byliśmy plecami do Boga, odwracamy się naszym obliczem, naszą twarzą. Zmieniamy kierunek naszego życia. To jest ta modlitwa, którą zanosiliśmy pierwszy raz. A teraz nasza modlitwa pokutna ma charakter relacyjny. Bóg jest naszym Ojcem. My jesteśmy Jego dziećmi. I to, że upadamy, czy jesteśmy Mu nieposłuszni, oznacza, że zasmucamy Jego święte oblicze. I dlatego wyznajemy nasze nieprawości, nasze upadki, nasze grzechy, aby na nowo oblicze naszego Ojca w niebie rozradowało się z powodu opamiętania Jego dzieci. A więc w ten sposób pielęgnujemy ten dar, który został nam dany z Bożej łaski przez Trójjedynego Boga. Dalej prosimy Boga i w tym kierunku pielęgnujemy nasze duchowe życie, abyśmy zawsze mieli do Boga zaufanie, abyśmy zawsze mieli do Niego zaufanie. I dobrze jest od czasu do czasu i w myślach, i w słowie powiedzieć, jak niektórzy też mówią, Jezu, ufam Tobie, Panie Boże, ufam Tobie, ufam Tobie. Gdy wyznaję to, co mu się nie podało na życiu, wyznaję, mam wyznać, to wstaję jako ten, który wie, że mu przebaczono. Ufa. Ufność Boga. Następnie pielęgnujemy nasze zbawienie. Ono będzie stawać się dojrzałe, gdy będziemy taki mieć obyczaj, taki mieć zwyczaj, że będziemy poznawać Boże Słowo. Dobre są te różne rozmyślania krótkie, gdzie jest wierszyk Pisma Świętego, jakieś rozmyślanie. Od czasu do czasu można się tym posługiwać. Ale aby nasze życie duchowe i nasza wiara była mocniejsza, musimy poznawać całe Słowo Boże, które znajdujemy w danym nam Piśmie Świętym. Dane nam w Piśmie Świętym. Dalej Słowo Boże mówi, że nasza wiara i nasze zbawienie będzie miało mocniejsze fundamenty, kiedy również wypracujemy sobie taki zwyczaj, by nie opuszczać wspólnych zebrań naszych, jak mówi autor listu do Hebrajczyków. Tam mówi, że u niektórych stało się to zwyczajem, że opuszczają wspólne swoje zebrania. To, że się zgromadzamy, ma wielkie znaczenie dla naszego duchowego życia. W piątek kiedyś powiedziałem, że Pan Jezus, Syn Boży, ucieleśniony, miał zwyczaj iść do synagogi. Gdy wrócił z pustyni po kuszeniu, wszedł według zwyczaju swego, mówi ewangelista Łukasz, w Nazarecie do synagogi. I dobrze robi swoje taki zwyczaj regularnego czytania Pisma Świętego i jeśli rzeczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Nie stoi na przeszkodzie nasze obowiązki codzienne, nasza praca, bo tak jest w tym świecie, że często musimy pracować. Niektórzy w piątek po południu, wieczorem pracują. Niektórzy, gdy są pracę w formie dyżurów, muszą w niedzielę także. Ale niech to będzie taki nasz zwyczaj, że będziemy poznawać Słowo Boże, Pismo Święte i nie będziemy opuszczać, będziemy uczestniczyć we wspólnych zebraniach naszych. Będziemy w ten sposób, mówi Słowo Boże, pielęgnować, sprawować zbawienie, które zostało nam dane. To czas teraźniejszy naszego zbawienia. Ale Słowo Boże także mówi o przyszłości, o przyszłym zbawieniu. Mówi o przyszłości. List drugi do Koryntian 5:10 mówi, że my wszyscy, a więc nie, wszyscy ludzie muszą stanąć przed Bożym sądem. Pamiętacie tę wspaniałą przypowieść Pana Jezusa o kozłach i owcach? Dokona sądu i dokona podziału na tych do wiecznego Królestwa Bożego i na tych na wieczne potępienie. Ale także do wierzących się zwraca. Słowo Boże mówi, że my wszyscy wierzący musimy stanąć przed Trybunałem Jezusa Chrystusa. Bo życie nasze, nasze chrześcijańskie pielgrzymowanie musi zostać ocenione. Zostanie ocenione. Oczywiście Pan Bóg będzie brał pod uwagę w odniesieniu do ogólnego sądu i także w odniesieniu do nas wierzących ludzi wszystkie okoliczności łagodzące, jaka była sytuacja, tak to wszystko weźmy pod uwagę. To będzie naprawdę sąd sprawiedliwy. On nikogo nie skrzywdzi. Ale rozliczy nas, rozliczy także nas wierzących z naszych myśli, z naszych słów, naszej mowy, z naszych uczynków, z naszych zaniedbań. Ale jeśli zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, to miejmy nadzieję, tak jak teraz wierzymy, także miejmy nadzieję, że On usprawiedliwi nas. Jezus Chrystus, który jest sprawiedliwością naszą i jest naszym adwokatem. Ale właśnie dlatego mamy to z bojaźnią i z odrżeniem, albo w zbożnej czci i odpowiedzialnie sprowadź nasze zbawienie, bo wiemy, że także nas, wierzących ludzi, czeka konieczność stanięcia przed Trybunałem Jezusa Chrystusa. Jeszcze na jeden wiersz zwrócę naszą uwagę w związku z tym, co mówię. Mianowicie w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, 9 wierszu, apostoł Paweł, Słowo Boże, może tak lepiej powiem, Słowo Boże nam mówi, że my wierzący ludzie jesteśmy Bożą rolą. Przeczytajcie ten sobie wiersz. Jesteśmy Bożą rolą. A więc znaczy to, że pielęgnując tę naszą rolę, nasze życie wierzących ludzi, nasz duchowy ogród, nasz duchowy Eden, gdy liczymy na Boże wsparcie w nas, na wsparcie Boga, który daje chcenie i wykonanie, możemy być pewni albo możemy liczyć, że gdy tę naszą rolę uprawiamy, której jesteśmy Bożą rolą, to owoce tej uprawy pojawią się w naszym życiu. Pojawią się owoce. List do Galacjan te owoce naszego życia nie nazywa z drugiej strony naszymi owocami. Choć są nasze, są naszym udziałem, a to są owoce czy owoc Ducha Świętego. A więc, gdy będziemy tę naszą rolę, to nasze zbawienie pielęgnować, to będzie wyrastać. Będzie rosnąć owoc taki jak miłość. Miłość do Boga. On by pragnął, byśmy Go miłowali z całego serca, z całej duszy, z całej siły, z całej myśli. A ludzi jak samych siebie. I coś, gdy tę rolę pielęgnujemy, coś z tego wyrasta. Nie w sposób doskonały jeszcze. Nie w sposób doskonały, jaki widzieliśmy w Jezusie Chrystusie. Ale coś z tego będzie w naszym życiu. To ten Boży owoc miłości. Radość w Duchu Świętym. Radość w Duchu Świętym. Możemy doświadczać. I na początku naszego chrześcijańskiego pielgrzymowania i później, ale także i pod koniec naszej ziemskiej pielgrzymki, naszej ziemskiej chrześcijańskiej podróży. Pokój, cierpliwość, pokój z Bogiem. Możemy być spokojni, bo Chrystus nas pojednał z Bogiem. O ile to od nas zależy, będziemy się starali mieć pokój z innymi ludźmi i cieszyć się pokojem wewnętrznym w naszym sercu. Cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność Bogu, wierność w powołaniu, wierność w służbie, wierność w naśladowaniu Go, łagodność i szczęśliwość. To wszystko się pojawi w naszym życiu, gdy będziemy sprawować nasze zbawienie, gdy będziemy uprawiać tę Bożą rolę, którą jesteśmy. Umiłowani, zakończę słowem apostoła Jana, natchnionym słowem. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Chwała Bogu za to. Trzymaj się tej świadomości. Niech to będzie pewnością w twoim życiu, że jesteś dzieckiem Bożym. Ale jeszcze się nie objawiło przyszłość, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się On objawi, do Niego, do Chrystusa będziemy podobni. Wtedy to ten nasz owoc będzie doskonały. Miłość doskonała, radość wieczna. Będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, w Chrystusie, oczyszcza się, uświęca się, mówi inny przekład, tak jak On jest czysty. Tak jak On jest czysty. Kończę. Bracia i siostry, z bojaźnią i z drżeniem, albo lepiej, w zbożnej czci, odpowiedzialnie sprawujmy nasze zbawienie, dane nam przez Ojca naszego, który jest w niebie, wypracowanego przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i uaktualnionego w życiu naszym przez Ducha Świętego. A Bogu niech będzie chwała. Amen.
Więcej informacji i darmowych materiałów inspirujących do bliskości z Bogiem znajdziesz na naszej stronie internetowej www.sienna.waw.pl.